se c'è di uomo, nel senso un paese.
Ucho na świat w Polskim Radiu Białystok.
Zrobiło nam się troszkę bardziej pogodnie, więc absolutnie idealną sytuacją będzie pomysł na całkiem długą, ale fantastyczną podróż. Magdalena Kalinowska, dentystka, w międzyczasie podróżuje i wymarzyła sobie niezwykłą trasę.
Marzenie zaczęło się od pocztówki, którą dostałam 20 lat temu od mojej przyjaciółki. Ja wtedy byłam młodą, zapracowaną mamą i dostałam pocztówkę przedstawiającą piękne wyspy na morzu z malutkimi łódeczkami, ze światełkami, które wyglądały trochę jak robaczki świętojańskie. I była to zatoka Halong Bay, czyli zatoka lądujących albo opadających smoków w Wietnamie.
Od czego warto zacząć taką wyprawę, żeby zobaczyć i tę zatokę, i jeszcze nacieszyć oczy innymi widokami?
To był trochę przypadek, ponieważ ja nie bardzo lubię podróżować w zorganizowanych grupach, natomiast wyprawa na drugi koniec świata, na Półwysep Indochiński, jest dużym przedsięwzięciem. I zastanawiałam się, jak dotrzeć w miejsce mojego marzenia, trzymając się zasad podróżowania w sposób, w który lubię podróżować. W ten rejon świata wybierał się mój przyjaciel Vlado Hauk, podróżnik Czech, który dla mnie troszeczkę zmodyfikował trasę swojej podróży, ponieważ podróżuje dookoła świata. Zaczynaliśmy naszą podróż w Hanoi, lądowaliśmy w stolicy Wietnamu i później przez 4 kraje Półwyspu Indochińskiego, od Wietnamu poprzez Laos, Tajlandię, do Malezji przemierzaliśmy właśnie cały półwysep. Ideą wyprawy było to, żeby podróżować za niewielkie pieniądze i z małym plecaczkiem, tylko takim, który zmieści się do luku bagażowego. Dla mnie to było ogromne wyzwanie, też jako dla kobiety i dla kogoś, kto podróżuje po raz pierwszy w tamte rejony świata. Okazało się, że można i wcale nie jest to takie trudne.
Jakie środki transportu wybieraliście?
Tutaj też dopasowałam się do mojego współtowarzysza podróży, ponieważ jego ideą jest też podróż jak najbardziej lądowo i miejscowymi środkami komunikacji. Więc dolecieliśmy samolotem do Hanoi w Wietnamie, tam gdzie Vlado zakończył swoją poprzednią wyprawę. I później przemieszczaliśmy się, czym się dało. Autobusami lokalnymi, pociągami, stateczkami, tuk-tukiem, skuterem, wszystkim co można.
Czy w Hanoi spędziliście trochę czasu, żeby był taki moment na zaklimatyzowanie się?
Do Hanoi wróciliśmy już po naszym krótkim pobycie w Halong Bay. To był pierwszy punkt wyprawy i tam udaliśmy się najpierw. Później wróciliśmy na jeden, właściwie dwa dni do Hanoi, żeby troszeczkę poczuć klimat tego miasta. Niezwykłe było to, że było to tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Miasto, w którym jest niewielu katolików, pięknie było przygotowane do świąt. Przed największą katedrą świętego Józefa w Hanoi mogliśmy wysłuchać kolęd śpiewanych po wietnamsku. Święta były w miejscu przypadkowym. Wyznaczyło to trasę naszej podróży w miejscowości Tak Hek w Wietnamie, do której dotarliśmy właśnie nocnym pociągiem z Hanoi. Mocno zmęczeni, próbowaliśmy w Wigilię znaleźć wieczorem coś do zjedzenia. Trafiliśmy na miejscowy targ, który okazał się nam na dwa dni mekką jedzeniową, bo tak jak w większości chyba krajów azjatyckich, oni gotują na ulicach w ogromnych kociołkach. I ja, ponieważ mam większe opory ze spróbowaniem nowych smaków, a niektóre już znałam, tak jak zupę z wołowiną, i mogłam rozpoznać niektóre produkty, no niestety w Wigilię Bożego Narodzenia jadłam zupę wietnamską z kurczakiem i rodzaj takich szaszłyków na ostro z ananasem i chyba z jakimś mięsem, które były bardzo dobre. Siedząc na takich malutkich plastikowych krzesełeczkach, to była nasza wieczerza wigilijna.
Jedyna w swoim rodzaju.
Jedyna w swoim rodzaju. Były też bardzo fajne i niezwykłe momenty, jak miejscowi czy okoliczni ludzie, którzy wiedzieli, że dla nas jest to okres świąt i mijaliśmy młodą mamę, która trzymała swojego synka ubranego w strój świętego Mikołaja. Było to tak urocze, no bo temperatura wynosiła prawie 30 stopni. Mały był w czapeczce i ubrany w czerwony kostium. Na moje pytanie, czy możemy zrobić zdjęcie, mama się tak ucieszyła, że postawiła go, żeby chłopczyk mógł zapozować dla nas do zdjęcia przy takiej plastikowej choince ozdobionej, stojącej tuż na brzegu rzeki Mekong. No niezwykłe doznanie, trochę surrealistyczne, bo wiesz, że w kraju jest zima, jest choinka, są twoi bliscy, a tutaj masz plastikową choinkę i skośnookiego Mikołajka.
Każdy z nas ma coś takiego jak swoją podróż marzeń. W takiej podróży była Magdalena Kalinowska. Zaczęła tę podróż od Hanoi, a dotarła aż do Malezji przez bardzo piękne miejsca. Czym się turyści podlascy żywili po drodze, żeby przetrwać, mieć siły i jeszcze mieć dobre zdrowie?
W moim wypadku to było duże wyzwanie, ponieważ mam opory ze spróbowaniem potraw, których nie znam. Wiedziałam tylko z opowieści mojego towarzysza, że kuchnia azjatycka jest raczej ostrą kuchnią. Ja chciałam jedzenia bez smaku i wśród ogromu potraw przeróżnych, stojących do wyboru, okazywało się, że to no spicy jest tylko jedno, gdzieś tam w małym garnuszku. Moim ulubionym jedzeniem, które sprawdziłam już pierwszego dnia, to była zupa fobo, czyli rodzaj takiego trochę naszego rosołu, wywaru, bądź z kurczaka, bądź z wołowiny, najczęściej z makaronem ryżowym, z dodatkami, w zależności kto co sobie jeszcze wybierze. Ja wolałam to w najczystszej postaci. Raz, że była bardzo smaczna, a dwa, wszystkie składniki znałam. Im bardziej posuwaliśmy się w naszej podróży, tym bardziej byłam odważna w swoich kulinarnych eksperymentach. Najbardziej zapamiętałam chyba pierwsze dni, kiedy właśnie dojechaliśmy do zatoki Halong Bay. Ja już byłam mocno głodna, ponieważ bałam się po drodze próbować potraw zawiniętych w liście albo coś, co wyglądało trochę jak nasze kiszonki. Dotarliśmy na miejscowy targ, gdzie również było mnóstwo nowych smaków, zapachów, czarne żaby, jakieś egzotyczne owoce, warzywa. I w pewnym momencie zobaczyłam, właściwie doszedł mnie zapach, znajomy zapach drożdżowego ciasta. I zobaczyłam na poboczu tego targu Wietnamkę, która ze swojego roweru z takim blatem sprzedawała prawdopodobnie ciasto, które upiekła. Wyglądało to jak nasza drożdżówka. Zamówiłam dwa kawałki. Byłam tak głodna, że to ciasto wpychałam sobie po prostu praktycznie bez przełykania. Rzeczywiście smakowało znajomo i myślę, że tego dnia uratowało mi życie. Potem już byłam bardziej otwarta, jeżeli chodzi o nowości. Największe doznania kulinarne spotkały mnie w Laosie. Trafiliśmy właściwie do małego hoteliku, to się szumnie nazywało Garden Resort, rodzinny hotel z bungalowami, który prowadziła młoda Laotynka, przecudowna pani Ngoc, która poza miejscem do spania oferowała też jedzenie. Niezwykłe było to, że gdyby ktoś kiedyś chciał wybrać się w tamte rejony, u pani Ngoc może nawet pójść do szkoły czy na takie kursy kulinarne, gdzie może nauczyć się kuchni azjatyckiej. I właściwie do spróbowania jej wyrobów namówiły nas współtowarzyszki podróży, dwie młode Kanadyjki. Dziewczyny nam wyjaśniły, zamówcie dzisiaj, zobaczcie, że pani Ngoc jedzie rano na targ, wraca ze świeżymi produktami i my to jemy wieczorem. Byliśmy tam 3 dni. Przez ten czas doświadczyłam kulinarnego nieba. Rzeczywiście były to bardzo, bardzo wyszukane azjatyckie smaki. Może tak, było to bardzo proste jedzenie, bo ona nie gotowała skomplikowanej kuchni, ale już jak wiedziałam, że mogę zaufać i mogłam się otworzyć w tą stronę, to były to dla mnie niezwykłe smaki. Bardzo polecam to miejsce wszystkim, którzy kiedykolwiek dotrą do Pakse w Laosie. Nie doświadczyłam żadnych nieprzyjemnych problemów z małym drobiazgiem. Ja się tak zafiksowałam na tym, żeby nie dostać rozstroju żołądka. Oczywiście jak każdy lekarz, pół plecaka, tego malutkiego plecaczka miałam wypakowane lekami. Poszło w drugą stronę. I to też była przekomiczna sytuacja, ponieważ ruszyliśmy po nocnym Hanoi w poszukiwaniu apteki, żeby mi jakoś ulżyć w drugą stronę. Apteka w Hanoi wygląda tak, że jest również blat na ulicy z napisem pharmacy. Dzięki Bogu było to po angielsku, więc wiedzieliśmy, że są leki. Dwie bardzo młode dziewczyny, nie mówiące po angielsku, więc próbowaliśmy na różne sposoby wytłumaczyć, że jest problem. Zapłaciłam i już chcieliśmy wychodzić, przy czym dziewczyny wyraźnie nam pokazywały, że mamy się nie ruszać i stać. Jedna poleciała jakby na zaplecze i po chwili wróciła z taką tablicą informacyjną obrazkową, co ja mam sobie zrobić z tym czopkiem. I to jeszcze nie koniec. Vlado, który już był znudzony, bo to wszystko trwało, wygooglował im w języku lokalnym i pokazał informację, że ona jest lekarzem. I potem się stało coś niezwykłego. Po przeczytaniu tego dziewczyny stanęły na baczność. Zaczęły mi się kłaniać do ziemi, więc ja zaczęłam się też odkłaniać. Nie mogliśmy wyjść przez 10 minut, tak żeśmy się sobie kłaniali. Była to przekomiczna sytuacja. Pierwszy raz się w życiu czułam tak doceniona jako lekarz. To było strasznie zabawne. No, najważniejsze jest to, że leki pomogły i mogłam dalej podróżować bez stresu.
Dzisiaj propozycja niezwykłej wyprawy, długiej trochę, bo co najmniej 3 tygodnie trzeba mieć do własnej dyspozycji, żeby przejechać półwysep indochiński i mieć z tego wielką radochę i móc się zatrzymywać w miejscach fascynujących na troszeczkę dłużej niż kilka godzin. Magdalena Kalinowska, dentystka, taką podróż przeżyła. To była absolutnie podróż marzeń. Jakie punkty są takie, których absolutnie podlaski turysta nie powinien omijać?
W Wietnamie to był mój punkt bazowy, czyli właśnie Zatoka Opadających czy Lądujących Smoków, Halong Bay. Najbardziej turystycznie zafascynował mnie Laos. Może dlatego, że jest najmniej chyba atrakcyjnym turystycznie krajem tego półwyspu. Jedynym, który nie ma dostępu do morza i może dlatego jest nie tak tłumnie odwiedzany przez turystów. A przez to dla nas był bardzo atrakcyjny. Właśnie miejsca, gdzie są lokalne bazary, miejscowi ludzie, gdzie na miejscu możesz usłyszeć, gdzie warto pojechać i co zobaczyć. Dla mnie takim magicznym miejscem w Laosie była świątynia Wat Phu. Dotarliśmy tam z Takheku do miejscowości Pakse. I jest to miejsce znane, ponieważ świątynia Wat Phu jest wpisana na listę światowego dziedzictwa. Dotarliśmy tam podróżując skuterem z Pakse i właściwie cały kompleks turystyczny zaczyna się bardzo typowo i niewinnie od, tak jak większość turystycznych miejsc, od niewielkiego sklepiku z kawą, od muzeum świątynnego, gdzie są wykopaliska i jakieś tam starożytne kamienie. Fajne było to, że do muzeum wchodzi się na bosaka, gdzie możesz czuć chłód kamieni pod stopami, gdzie możesz właściwie nie tak jak w europejskich muzeach dotknąć tych posągów. Ale właściwie jest to dopiero początek. Potem po wyjściu przemierzasz ścieżkę, którą przed tobą przemierzały tysiące pielgrzymów. Początkowo była to świątynia hinduistyczna już w V wieku naszej ery, świątynia khmerska. Potem została przekształcona na kompleks świątynny buddyjski i właściwie teraz tam są to ruiny, ale też do świątyni cały czas pielgrzymują miejscowi wyznawcy buddyzmu. Ścieżka wiedzie pomiędzy dwoma przepięknymi jeziorkami, pod rozpalonym słońcem, dookoła z chodzącymi kozami i krowami. W pierwszym etapie docieramy do zburzonych częściowo kompleksów klasztornych. na placu jedno łyse drzewo. Tak je nazwałam, ponieważ było to białawe drzewo z powykręcanymi gałęziami. Z daleka wyglądało właśnie jak łyse. Okazało się, że ma drobne kwiatki, że jest to drzewo magnolii, przepięknie pachnące i cały kompleks świątynny jest porośnięty drzewami magnolii. Plus tej wyprawy taki, że niedużo ludzi. Oczywiście nie był to szczyt sezonu, ale mimo wszystko świątynia Wat Phu jest mniej znana niż podobna w Angkor Wat w Kambodży. Następnie droga wiedzie kamiennymi schodami do góry. Schody te są otoczone właśnie drzewami magnolii. Wymagają całkiem niezłej kondycji fizycznej, ponieważ cały czas ścieżka wiedzie do góry. Warto podjąć ten wysiłek. Po jakimś czasie znowu niespodzianka, bo widzimy panią, która ma klatki z ptakami. Chciałam już protestować przeciwko męczeniu ptaków w klatkach. Okazało się, że za drobną opłatą można te ptaki uwolnić, ale idea jest taka, że ptakom szepczesz swoją modlitwę i one po uwolnieniu niosą twoją modlitwę do góry, do Buddy. Było to takie piękne i z takim miejscowym kolorytem musiałam to zrobić i miałam swoje modlitwy, które zanosiłam w tym miejscu. Dalej droga wiodła właśnie kamiennymi schodami aż na sam szczyt, gdzie znajdowała się ta właściwa świątynia, właściwie jej ruiny. W środku z przepięknym złotym posągiem Buddy, z dekoracjami, z miseczkami ofiarnymi. Tam na samej górze również, niedaleko świątyni, znajdowało się źródło z cudowną wodą. Dostęp wcale nie był łatwy, do niej wiódł taki tunel i na końcu tego tunelu siedziała malutka dziewczynka, bo tylko ona mogła się tam zmieścić i napełniała te bidony czy butelki z wodą. To jest wyprawa na cały dzień, bo przede wszystkim sam kompleks świątynny jest bardzo duży. Jeżeli chcesz rzeczywiście trochę poczuć magię tego miejsca, więc nie da się być tylko w jednym miejscu, wymaga skupienia. Będąc na samym szczycie, otoczona kamiennymi posągami, to są tak zwane lingamy bóstw hinduistycznych. Właśnie dla mnie to była magia połączenia wszystkiego. Ja, chrześcijanka, będąca w miejscu kultu i buddyjskiego, i hinduistycznego, czułam magię tego miejsca. Gdzieś ona otaczała nas z każdej strony.
Warto wybrać się tak daleko, żeby mieć takie przeżycia.
Tak, zdecydowanie.
Magdalena Kalinowska, dentystka, miała marzenie, żeby zobaczyć bardzo piękne miejsce, które jest bardzo, bardzo dalekie. To miejsce to zatoka.
Zatoka Halong Bay, która się znajduje na północy Wietnamu, na Morzu Południowochińskim. Obecnie jest to bardzo atrakcyjne turystycznie miejsce. Ja, gdy po raz pierwszy usłyszałam o nim 20 lat temu, pewnie nie było jeszcze tak znane. To jest kompleks, gdzie na wodzie jest prawie 2000 wysepek, które wyrastają z tej wody. Niektóre pokryte lasami, z jaskiniami, z miejscami do wspinaczki. Warto tam zostać na parę dni, ponieważ zwiedza się, podróżuje się po tej zatoce stateczkami i to już niestety bardziej komercyjna atrakcja. Oczywiście jest możliwość wynajęcia, jeżeli ktoś dysponuje większymi środkami finansowymi, osobno jakiejś łódeczki i podróży właśnie pomiędzy tymi kompleksami, pomiędzy tymi wyspami. Myśmy dołączyli do takiego turystycznego teamu, ponieważ mieliśmy mało czasu. Pływa się między tymi wysepkami. Stateczki zatrzymują się na takich platformach wodnych. Można się przesiąść na jeszcze mniejsze łódeczki, którymi sterują właśnie okoliczni mieszkańcy, gdzie na tych zupełnie malutkich, coś zbliżone do naszych kajaków, podpływa się w miejsca, gdzie duży statek nie dopływa. Można wysiąść na ląd, jeżeli ktoś pasjonuje się fotografią, jest to wymarzone miejsce do robienia zdjęć. Taka wyprawa może potrwać od kilku godzin do nawet kilku dni. Moje marzenie, żeby popływać taką łódką wśród tych wysepek w nocy właśnie z zapalonym światełkiem i poczuć się częścią wszechświata, to niestety się nie spełniło. Dlatego, że mieliśmy bilety powrotne już na autobus zaraz po zakończeniu właściwie naszej trasy i mieliśmy kilkugodzinną podróż stateczkiem. Potem od razu wracaliśmy do Hanoi.
Czy tam można, jeżeli ktoś by chciał przeżyć kilka dni w tym miejscu, gdzieś znaleźć nocleg?
Halong Bay to jest właściwie, poza zatoką, to jest też i miasto, miasteczko z bardzo dobrą bazą lokalową, hotelową, turystyczną, ponieważ jest to miasteczko turystyczne. Dużo też, jak na Wietnam, osób mówi po angielsku. Cenowo dla nas, turystów z Europy, jest to bardzo atrakcyjne. Najdroższy jest dotarcie tam, czyli loty. Natomiast jedzenie, miejsca do spania, w zależności jakim budżetem dysponujemy, ale są relatywnie tanie.
Czy można podróżować, gdybyśmy jednak chcieli być komfortowo przewożeni jakimiś autobusami, które zapewniają dosyć wygodne miejsca i są dla europejskiego podróżnika czymś bardziej przyswajalnym niż nocne pociągi trzecią klasą?
Poza mną było też mnóstwo osób, które chciały skorzystać z lepszego komfortu podróżowania. Nam to nie było potrzebne, myśmy chcieli dotknąć ziemi.
3-tygodniowa wędrówka wzdłuż Półwyspu Indochińskiego, zaczęta w Hanoi, a skończona w Malezji. No to wydaje się, że jest to wyzwanie dla wytrawnego podróżnika. Ale wybrała się ta Magdalena Kalinowska, dla której to była pierwsza azjatycka wyprawa. Dało się?
Tak, dało się, jak
czy
najbardziej.
Było niebezpiecznie i czy były po drodze takie momenty, że chciało się wracać natychmiast?
Nie, nie było takich momentów. Ja byłam nastawiona na to, że nie będzie to komfortowa wyprawa. Miałam chwilę kryzysu, oczywiście, ale generalnie plusów było dużo więcej. Pewnie już teraz, mając większe doświadczenie, delikatnie zmodyfikowałabym na pewno nie sposób podróżowania, bo stwierdziłam, że taki rodzaj podróżowania z małym plecaczkiem, z lokalnymi środkami transportu pozwala mi doświadczyć tego, co chcę zobaczyć w takiej podróży. Na pewno wzięłabym więcej żelu do dezynfekcji rąk. Miałam tylko jedno małe opakowanie, a niestety kupienie takiego specyfiku jest tam trudne. I prawdopodobnie zaopatrzyłabym się też w rolowaną matę, którą mogłabym przyczepić jeszcze do plecaka, którą mogłabym rozłożyć w miejscach, w których musiałam czekać na pociąg, na autobus, gdzieś pod drzewem, gdzie mogłabym sobie usiąść i odpocząć. Oczywiście dawałam radę, ale na drugi raz wzięłabym właśnie coś takiego ze sobą.
Takie dobre rady wzięte od praktycznej strony mogą się przydać tym, dla których ta opowieść jest ogromną zachętą. Cała wyprawa skończyła się w Malezji.
Bardzo właśnie żałuję, że w Malezji mieliśmy, to już był ostatni etap naszej podróży i to były właściwie 3 ostatnie dni. Mogę powiedzieć, że dotknęłam tylko smaku Malezji. Myśmy wybrali się konkretnie na wyspę Langkawi, do bardzo konkretnego miejsca, które chcieliśmy zobaczyć. Jest to Sky Bridge, czyli most w chmurach. Rzeczywiście podróżuje się wysoko, taką kolejką jak u nas narciarską. I jest to również kompleks, nie tylko sam most, ale cały kompleks, który Malezyjczycy uważają za kolebkę swojej kultury, czy miejsce, w którym się Malezja narodziła. Całą atrakcją jest przejście szklanym mostem nad przepaścią. Idziesz zawieszona w chmurach po szklanym moście. Jest to niezwykłe doświadczenie. Dla mnie również fascynujący był podróż, bo w Malezji również podróżowaliśmy skuterem. Tam jest ruch podobnie jak w Anglii, lewostronny. Wracając właśnie z tego mostu podniebnego, zatrzymaliśmy się dosłownie na chwilę, żeby odpocząć. I dosłownie po sekundzie zostaliśmy otoczeni przez gang małp. Salwowaliśmy się ucieczką, ponieważ nie wyglądały przyjaźnie i bardzo zerkały w stronę mojego plecaka. Więc próbowaliśmy jeszcze zrobić zdjęcia. Udało się, ale musieliśmy bardzo szybko ruszać. To było też coś niesamowitego.
Czy współczesny podróżnik podczas takiej wyprawy egzotycznej, azjatyckiej będzie miał kłopoty ze znalezieniem Wi-Fi na przykład, żeby się dowiedzieć dokładnie, gdzie jest, czy żeby móc skorzystać z mapy?
Czasami tak. Plusem jest to, że ludzie mieszkający tam są niezwykle przyjaźni. Nawet jeżeli nie mówią po angielsku, wołają znajomych, sąsiadów, okolicznych po to, żeby spróbować ci pomóc. Zaoferują nawet podwiezienie, jeżeli mają swój samochód, podwiezienie do miejsca, do którego chcesz dotrzeć. To niezwykle pomaga, ale też i nastawienie, że nie trzymasz się ściśle swojego planu. Jest to też rodzaj filozoficznej podróży, gdzie musisz sobie pozwolić na luz, że do pewnego miejsca nie dotrzesz, w innym zostaniesz 2 godziny dłużej, a to, na które chciałeś poświęcić cały dzień, zajmie ci 1 godzinę. No ale jest to specyfika podróżowania.